Dzisiaj wędrujemy trasą nastrojową. Bardzo wiele osób lubi zwiedzać miejsca święte rozmaitych religii. Są też takie piękne, fantastyczne, z niezwykłą atmosferą miejsca związane z religią prawosławną. I gdybyśmy postanowili zobaczyć takie właśnie rejony, w których szczególnie jest pięknie i szczególnie wartościowo pod tym względem, to powinniśmy się wybrać w stronę Kosowa i Metochii.
Jest to takie dosyć nieznane miejsce. Nawet niewiele osób wie, że powinno się to prawidłowo nazywać Kosowa i Metochia. Metochia oznacza ziemia monasterów.
Mira Dudel, podróżniczka.
Dawno, dawno temu serbscy królowie, jeszcze przed przejęciem władzy, udawali się na parę lat do monasteru, żeby uczyć się jak żyć, jak dbać o swój własny naród. Takiej uczyli się pokory. Faktycznie ten niewielki kawałek w Europie jest usiany wielką ilością monasterów. Nie wszystkie dotrwały do dzisiaj. Tam były niestety takie działania wojenne, bardzo nieprzyjemne sytuacje. Wiele zostało zrównanych z ziemią, spalonych, zniszczonych.
A te zniszczenia były współczesne, czy one się działy na przestrzeni wieków?
Na przestrzeni wieków też na pewno, ale również w XX wieku też bardzo złe rzeczy tam się działy. I do tej pory tam sytuacja jest taka momentami napięta, ale my wybierając się jesteśmy tam bezpieczni. To Serbowie tam mają problem, bo tam nie mogą czuć się bezpieczni, ale ludzie z Polski jak najbardziej tak. I też są tam przez Serbów już nielicznych zamieszkałych tamte miejsca bardzo serdecznie przyjmowani. Naprawdę z wielką miłością i z wielką radością. Ponadto Polacy od razu odnajdują wspólny język z Serbami. Nadajemy na tych samych płaszczyznach. Serbowie są jeszcze bardziej wolnymi ludźmi, wolnymi w głowach i takimi szalonymi pozytywnie. Więc Polacy i Serbowie świetnie się razem bawią. Mają o czym porozmawiać, te same rzeczy ich bolą, te same rzeczy ich cieszą. Dawno temu byliśmy jakąś tam rodziną, tak mi się wydaje.
A skoro mówimy o wspólnym języku, gdybyśmy zeszli na pułap bardzo konkretnego porozumiewania się, to w jaki sposób?
Podobno jest tak, że mówiąc powoli, Serb zrozumie Polaka, Polak zrozumie Serba.
I to jest prawda?
To jest prawda, ale to nie dotyczy mnie, bo ja Serbów nie rozumiem. Może dlatego, że dobrze znam rosyjski, a tam jest bardzo dużo słów, które brzmią identycznie jak rosyjskie, ale zupełnie co innego znaczą. Więc ja tam się męczę, jeżeli chodzi o kwestie językowe, bo mam wrażenie, że rozumiem wszystko, a nie rozumiem nic. Więc ja mam ten problem. Ale to chyba tylko ja, a pozostali raczej, jak słyszę, to tych problemów nie mają. Wystarczy właśnie powoli mówić. Oczywiście zawsze będą to jakieś momenty nie do końca zrozumiałe, no to wtedy się uruchamia słownik jakiś. Poza tym też Serbowie znają bardzo dobrze język angielski, większość. Z rosyjskim jest słabo. Angielski znają dlatego, że w telewizji mają dużo filmów angielskich, amerykańskich z napisami, bez dubbingu, bez lektora. Więc to faktycznie pozwala się uczyć takiego żywego, dobrego angielskiego. Zawsze mam takie poczucie, że ja się powinnam od nich uczyć. Tak to właśnie wygląda językowo.
Skoro możemy złapać takie porozumienie między Polakami a Serbami. Czy to pomaga w podróżowaniu, w takich zwykłych, drobnych sprawach, jak znalezienie noclegu, sprawdzenie transportu, czy znalezienie takiego miejsca, które gdzieś jest niezbyt dobrze turystycznie oznaczone?
Ja uważam, że ci ludzie, którzy tam mieszkają, są otwarci. Mówię o Serbach. Są otwarci na wszystkich, więc tak naprawdę to nie jest tak, jeżeli by ktoś powiedział, że jest z innego kraju, byłby źle traktowany. Tak nie ma. Naprawdę są otwarci, są bardzo serdeczni, też są bardzo gościnni, mimo tego, że są w trudnych warunkach finansowych i też takich psychologicznych trudnych. Są gotowi zrobić naprawdę wiele.
A infrastruktura turystyczna, czy udało im się ją zbudować?
O, to chyba jest jeszcze wszystko przed nimi. Więc mam znajomych, którzy tam podróżowali na przykład na motocyklu. Nie wiem, gdzie nocowali. Ja tam nocowałam trochę w hotelach, ale miałam naprawdę to wielkie szczęście, że udało mi się tam nocować w monasterach. Więc czuję się naprawdę ogromną szczęściarą.
Czy trudno jest coś takiego załatwić, że się tak wyrażę? Żeby mieć właśnie taki przedsmak tego niezwykłego życia mnichów?
No mi się udało. W żeńskim klasztorze jest troszeczkę łatwiej. To znaczy mi było łatwiej z racji tego, że jestem dziewczyną. Z kolei w Mąskim Monasterze raz byłam tam z kolegą i udało nam się tam nocować. Tam też były mamy niektórych mnichów, jakieś tam było wydarzenie, że też byli rodzice. Być może dlatego, ale tam wiem, że paru mnichów tam jak gdyby działało, żebyśmy mogli tam przenocować, żeby nam pozwolono. Znaczy zawsze jest tak, że tam człowiek nie zostanie na ulicy. To na pewno, tak? Ale na pewno też nie można powiedzieć, że jest tam taka infrastruktura, na przykład jak w Europie Zachodniej, bo zwyczajnie jej nie ma. Ale to też, wydaje mi się, Polaków bardzo pociąga, bo Polaków pociąga taka dzikość. Do Europy Zachodniej możemy zawsze pojechać, tam niewiele się zmieni, A z kolei wschód i południe to jest to takie bardzo barwne miejsca, tętniące życiem i one też się niestety zmieniają, więc trzeba jechać teraz, bo za parę lat tam będzie zupełnie inaczej.
Obieramy dzisiaj bardzo ciekawy i taki nieoczywisty kierunek. Chociaż ciągnie nas hen na wschód, to mało kto dociera do Kosowa Metohi. Prawdopodobnie dlatego, że nie jest to taki kraj, o którym się dużo czyta w internecie i który ma takie typowe atrakcje turystyczne dla zaoferowania. Ale za to jest to kraj niezwykle uduchowiony. A była w nim Mira Dudel, podróżniczka.
W ogóle Kosowo gdyby oficjalnie jest podzielone na to Kosowo serbskie i Kosowo albańskie, na terytorium którego też są enklawy serbskie. Całość to może wyglądać czasem przygnębiająco, bo na przykład monastery są otoczone ścianami kamiennymi i drutami kolczastymi i są 24 godziny na dobę chronione przez żołnierzy KFOR-u, którzy są naprawdę wspaniali i bardzo pomocni, bardzo życzliwi. Był taki kiedyś moment, żeśmy jechali samochodem zimą i to akurat była w Serbii zima stulecia. W Belgradzie były pozamykane szkoły. Widziałam dzieci tarzające się po śniegu, pytałam się znajomych, ale co one robią? Ja miałam taką odpowiedź, że po raz pierwszy widzą tyle śniegu, nawet nie wiedzą za bardzo, jak się nim bawić. I też właśnie tam trafiłam do Kosowa, wtedy jechałam sama. No dla nich to w ogóle było straszne. Te minus 11 stopni to było coś strasznego. Ja byłam zahortowana naszymi minus 28 stopni, więc tam było dla mnie bardzo ciepło. No i był taki moment, że tam udało mi się pojechać samochodem do monasteru Wysokiej Dyczani. I Albańczycy z miasta Deczan cały śnieg zrzucali właśnie na drogę do monasteru. Czyli tam była taka wielka ściana śniegu i w zasadzie nasz samochód od razu się zakopał. Więc ja już tam wcześniej byłam, wiedziałam, że za moment tam znajdę budkę z tych strażników włoskich, więc poszłam tam pieszo, poprosiłam o pomoc. Nie pozwolili mi iść samej, powiedzieli poczekaj, zaraz przyjdzie wielki wóz opancerzony. Wzięli mnie do tego wozu, pojechaliśmy do tego samochodu. Włosi powiedzieli, sami wszystko zrobimy, sami wam pomożemy. Odkopali ten samochód, wzięli na hol. Zapytali, jak tam długo planujemy być i w tym czasie odśnieżyli, oczyścili całą drogę. W różnych momentach udało mi się jak gdyby spotkać z tymi żołnierzami i widziałam też taką ogromną sympatię właśnie między Włochami i Serbami i taką wzajemną pomoc. Też kiedyś widziałam na takich folderach właśnie z monasteru Deczani, że idą wysocy mnisi. Tak naprawdę każdy z nich to chyba kiedyś grał w koszykówkę, nie są naprawdę dwumetrowi, bardzo wysportowani. Widać było, że w przeszłości taką no, mieli życiorys sportowy, a za nimi idą uzbrojeni żołnierze Włosi, którzy tak sięgają im do pasa. I w zasadzie nie wiadomo, kto kogo broni, kto kogo ochrania, tak? Więc to jest taki temat do takich żartów. Też tam Włosi zaopatrują się w sklepikach monasterskich, kupują ser, wina. A z kolei ja byłam świadkiem, kiedy powiedzieli, że mamy dużo Coca-Coli. Proszę bardzo, częstujcie się. Bardzo takie ludzkie są właśnie zachowania. Człowiek, który czasem widzi tam sytuacje faktycznie no, trudne i smutne, w monasterach tak naprawdę, słyszę tyle śmiechu, tyle radości, no, że nie sposób nie zacząć myśleć optymistycznie i tak pozytywnie. Uwielbiam monaster Wysokiej Dyczani, tam jest naprawdę niesamowity klimat. Też klimat w cerkwi. Jest tam taka stara cerkiew średniowieczna. Kiedyś mnisi Serbowie zaprosili katolickiego architekta, żeby im zbudował cerkiew. Ta cerkiew dotrwała do dnia dzisiejszego. Jest naprawdę przepiękna i właśnie to już ma taką architekturę, która jest połączeniem wschodu i zachodu. A w środku ma przecudne freski, oprócz tego dużo relikwii. Też jest taka tradycja, że podczas niektórych momentów nabożeństwa mnisi jak gdyby rozhuśtują takie wielkie żerandole, na których palą się tylko świeczki. Tam nie ma światła elektrycznego, tylko wosk, świece i właśnie ten ciepły blask. Wtedy takie te lampki migocą i cała cerkiew jest napełniona takim właśnie ruszającym się światłem, które podkreśla jeszcze większą radość. To są takie specjalne momenty i na wieczornym nabożeństwie i na porannym nabożeństwie. Tam się stoi no, wiele godzin na tym nabożeństwie, ale się w ogóle nie czuje zmęczenia. To są takie momenty, kiedy czas przestaje w ogóle mieć znaczenie, kiedy czas przestaje istnieć. A takich właśnie momentów tam jeszcze.
Niezwykła atmosfera. Co to znaczy? Oprócz tego, że można przeżyć takie uniesienia, są tam sklepiki z winem i serami? Jak w ogóle?
Ten monaster jest takim prężnie działającym monasterem i też bardzo pomaga ludności serbskiej, bo mają ogromne jak gdyby połacie ziemi, na których są hodowane winogrona i tam właśnie pracują Serbowie. Mają pracę, dzięki temu mogą jakoś tam przeżyć. Z tych winogron oczywiście wyrobione jest wino. I te wino sprzedawane jest właśnie w sklepiku monasterskim. Jest to bardzo dobrej jakości wino. Oprócz tego też właśnie produkują sery. Wiem, że mają swoje psy. No, mają naprawdę dużo roboty. Też mają taką pracownię ikonograficzną. kiedyś mi się tam udało trafić, więc jestem przeszczęśliwa, bo nie każdy tam może trafić. I faktycznie mają też zamówienia z całego świata na ikony. Też bardzo ładnie piszą te ikony. No, jest tam bardzo dużo mnichów. Mieszkają w bardzo fajnym miejscu, naprawdę cudowne miejsce i każdy jest odpowiedzialny za coś. I oprócz tego są bardzo, bardzo pozytywni.
Czy turysta może po prostu zapukać do drzwi monasteru i powiedzieć, że chce go zwiedzić, czy chce spędzić czas?
Może, z tym, że zanim wejdzie do monasteru, Włosi przy budce takiej przed wejściem poproszą go o paszport, o cel wizyty i to oni decydują, czy ten ktoś wejdzie, czy nie. Z pierwszego wyjazdu na Kosowo i Metochię, tam dowiedziałam się, że zginął nasz prezydent. To Serbowie nam powiedzieli, że się modlą i że przekazują kondolencje. Pamiętam, że miałam takie poczucie, że no w Polsce to ja żyję w komfortowych warunkach. Mam ciepłą wodę, mam gdzie spać, nie ma naokoło ludzi, którzy nienawidzą, tak? Więc naprawdę jesteśmy ogromnymi szczęściarzami. I też właśnie po to są takie podróże, żeby przestać narzekać na takie często głupoty. Bo właśnie po takich podróżach to, na co narzekamy, się okazuje, że to jest zwyczajna głupota i taka nauka też życia.
Ponieważ jesteśmy w nastroju świątecznym, to wybieramy trasę niezwykłą. Jedziemy na Kosowo Metochię z Mirą Dudel, podróżniczką. Życie w monasterach jest niezwykłe, ma fantastyczną atmosferę i może przynieść podróżnikom rozmaite korzyści w rozmaitych planach ich podróżowania, ale może też być bardzo przyjemne kulinarnie. I to może być zaskoczenie dla niektórych.
W ogóle Serbia słynie z nabiału, bardzo zdrowego nabiału, więc tam się tyje generalnie. Nie można też odmówić. Oprócz tego mają bardzo dobre mięso. W monasterach mnisi nie jedzą mięsa, więc jest nabiał, oprócz tego warzywa, owoce, dobrze przyrządzone i jakieś takie, pamiętam, że papryczki, żeśmy jedli, jakieś faszerowane, no coś takiego cudownego. Oprócz tego w żeńskim monasterze, w Peczce Patriarszej, kiedyś tam byłam bodajże, chyba w poście, dostawaliśmy siadłe mleko i do tego siadłego mleka zakonnice wkrajały to, co się dało, na przykład papryczkę wkrajały, albo chleb krajały, albo jedno i drugie. I ja się nauczyłam, że to faktycznie jest bardzo zdrowe i bardzo dobre.
Taki trochę chłodnik.
Taki trochę chłodnik, ale też takie mam poczucie, że no w siadłym mleku to raczej nie ma jakichś sztucznych rzeczy, też tak u nas, tak?
Czy możemy te kulinarne smaki porównać z czymś?
Nie, nie mogę porównać. Uważam, że jest to takie jedyne w swoim rodzaju. Tylko co mogę dodać, jest bardzo sycące. I to jest tak, jeżeli na przykład Serbowie mnie zapraszają, to jest ogromny problem, bo ja po pierwszym daniu już mam dosyć, a jeszcze cały stół do spróbowania. Więc Serbowie też mają zimną osobowość bardzo często. Ja takich przynajmniej znam. Więc trudno im odmówić. To jest taka sztuka dyplomacji. Żeby nie obrazić, nie urazić, a jednocześnie, żeby no nie pęknąć zwyczajnie.
Czy jest coś takiego, że rano zawsze to, po południu to, a jeżeli uczta, to czy w środku nocy, czy wieczorem?
Na to pytanie mogę odpowiedzieć. No to końcówkę pytania, bo faktycznie ten dzień im się przedłuża do późnych godzin nocnych. No są południowcami, tak? A jeżeli chodzi o kolację, to faktycznie późno się rozpoczynają. No i właśnie, jeżeli jest dobra kompania, jest z kim rozmawiać, jest o czym rozmawiać, to zwyczajnie to się nie kończy.
Czy są do tego śpiewy?
Też i tańce. Serbowie są ogromnymi patriotami i słuchają muzyki serbskiej. To może być różna muzyka. To może być techno, to może być jakiś rap, to może być disco, to może być folk, ale musi być serbskie. I faktycznie taka muzyka u nich przez cały czas leci. Więc w tym momencie ja im zawsze zazdroszczę, bo u nas dosyć rzadko polską muzykę możemy słyszeć. Raczej mam amerykańską, tak, nie polską, bo to jest takie lepsze, a tam nie, tam serbskie jest najlepsze. Możemy się tego uczyć.
Żali zareda, żalimo, kako cię se razdwoimo. Ty od mene, ja od tebe, ja cię idę na daleko. Ja cię idę na daleko, na daleko, Belovranje. Cię se piszem u kumite, matku mita.
Mira Dudel, podróżniczka, była w Kosowie Metochii już 4 razy i w maju wybiera się po raz 5. Jest coś takiego w tym regionie, co może nas szczególnie cieszyć lub urzekać. Niniejszym to sprawdzamy i obieramy taką trasę bardzo wyjątkową, bo trasę po miejscach świętych.
I tutaj polecam właśnie monaster Deczani i Peczkę Patriarszą również, ale Deczani przede wszystkim. Mnisi tam mają swój własny styl śpiewania, oparty na takich tradycyjnych serbskich, również z taką nutką bizantyjską. Więc słucha się tego bardzo miło i przyjemnie, jest to lekkie. No i też zwyczajnie uduchowione. Nawet jeżeli się nie rozumie słów, to ta dobra energia dociera do człowieka.
Czy momenty, w których można się spotkać z tą muzyką, to są tylko nabożeństwa? Czy tam się odbywają jakieś wyjątkowe święta, o których warto teraz pamiętać?
A niestety ja w takich nie uczestniczyłam, więc ja tylko słyszałam muzykę cerkiewną, śpiew cerkiewny podczas nabożeństw.
Czy do tego niezwykłego monasteru łatwo się dostać?
Bo jak już sama jechałam, to dotarłam do Peczki Patriarszej, bo zazwyczaj tam po prostu można autobusem dojechać. Nawet z Belgradu można dojechać autobusem, tam z przesiadką. Zawsze najpierw dopytać Serbów. Niektórzy Serbowie będą się łapać za głowę. Idziesz na Kosowo? Ojej, nie boisz się? Tak, mogą pytać. Albo na przykład, że gratuluję i podziwiam i szanuję za to. Jest miejscowość Pecz i tam jest ten monaster na samym końcu miejscowości, który się nazywa Peczka Patriarsza. A z kolei do Deczanu żeśmy zwyczajnie prosili Serbów, żeśmy gdyby wynajmowali samochód. Tam chyba może być trochę gorzej z połączeniami autobusowymi, takim bez przesiadek, tak? Więc żeby szybciej to zrobić, to faktycznie można też dać zarobić zwyczajnie Serbom. To nie są duże pieniądze, ale dla nich zawsze będzie jakaś tam pomoc.
Czy taka oryginalna i niecodzienna wyprawa, w której jeździmy od monasteru do monasteru, jest wyprawą na naszą polską kieszeń, drogą?
Wydaje mi się, że tam jest taniej niż w Polsce. Więc na przykład my mamy taki zwyczaj, że no nie bierzemy reszty od Serbów. Po prostu, żeby się nie bawić. Oprócz tego też wiemy, że te pieniądze na pewno im się przydadzą.
Jeżeli szukamy jakiegoś hotelu czy jakiegoś noclegu, to w jakich przedziałach cenowych mniej więcej na naszą kieszeń?
Uważam, że najbezpieczniej patrzeć na ceny, które są w Polsce i mieć świadomość, że będzie trochę mniej, że będzie można sobie zaoszczędzić potem i jakieś suweniry zakupić.
Suweniry? Właśnie. Co można przywieźć z takiej wycieczki z Kosowa, Metiochii?
Na pewno wina monasterskie. Na pewno czotki, czyli przyrząd do modlenia się, tak? Które wyglądają bardzo ładnie.
Czotki, czyli to jest taki różaniec?
Na czotkach się odmawia modlitwę jezusową, tak? To tylko tą modlitwę się odmawia, żadne inne, ale to faktycznie wizualnie trochę może przypominać różaniec. I one są ręcznie plecione z takich gdyby sznureczków. To jest jedna całość. Nie ma początku, nie ma końca. Wszystko jest symboliczne. Płyty CD z muzyką, naprawdę wysokiej jakości, naprawdę jest to świetna muzyka, właśnie muzyka cerkiewna. Przetwory. Tam generalnie w tych sklepikach to się oczy mogą rozbiegać i wtedy są takie dylematy, co kupić.
Dzieło rąk własnych to jest.
Tak.
Oryginalne i niepowtarzalne i nie z Chin.
Jak najbardziej. Tam nie, chińszczyzny tam nie ma nigdzie.
Wybraliśmy się do Kosowa Metochii, gdzie podróżniczka Mira Dudel była już 4 razy, a będzie za chwileczkę po raz 5. Jest to kraj monasterów i to jest propozycja dla tych podróżników, którzy cenią sobie takie wyprawy tematyczne. Jeżeli byśmy poszukiwali w związku z tym takiego ofowego sposobu podróżowania, to czy Kosowo, Metochia pod względem dróg, infrastruktury i ułatwień dla turysty jest krajem łatwym czy trudnym?
Drogi są raz lepsze, raz gorsze, ale chciałam powiedzieć o znakach drogowych, które mogą wprawić takie osłupienie turystę, bo na przykład są znaki z wizerunkiem pingwina, albo z wizerunkiem psa, albo z wizerunkiem konia. Na żółtym tle takie czarne jak gdyby rysunki. I w ogóle czasami są takie znaki z jakimiś dziwnymi cyferkami, nie wiadomo o co chodzi. Chodzi o to, że wojska amerykańskie po prostu postawiały swoje własne znaki, żeby się orientować.
I to jest amerykański kod wojskowy. Jeżeli jest amerykański widzę pingwina, kod, tak. To coś to znaczy.
Tak, te drogi po prostu sobie sami poznaczyli, tak? I to pewnie na ich mapach też jakoś tam zostało to oznaczone.
Czyli przy pingwinie skręć w lewo i potem już niedaleczko do pieska.
Albo na przykład z miejscowości X do miejscowości Y drogą pingwina, tak?
To brzmi trochę zagadkowo, ale dobrze, że o tym wiemy. Inaczej byłaby to jeszcze większa zagadka.
Tak, jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, o poleniu. My jesteśmy już tacy trochę już bardziej europejscy. Wiemy, że są strefy dla palących, dla niepalących. Zarówno w Serbii, jak i na Kosowie osoby niepalące mogą takie mieć poczucie, co mi tutaj nie pasuje, co nie pasuje. A, ktoś pali. Więc palenie jest tam dozwolone w zasadzie wszędzie. Kiedyś byłam w restauracji, chciałam koniecznie coś zjeść. No i tak właśnie siedziałam, tak czuję ten dym. Więc podeszłam do kelnerów i zapytałam, czy jest u państwa strefa dla niepalących. Oczywiście jest. Gdzie? Tutaj. Pan pokazuje na prawą część sali. Aha, a dla palących? O tutaj, czyli lewa część sali. Zero barierek, więc jakichś takich ścianek. Też jak gdyby kierowcy mogą palić w samochodzie, to jest normalna rzecz, palą dużo. Ja jestem osobą niepalącą, więc dlatego tak mnie to zastanowiło. Dla palących jest tam raj. Palić można wszędzie praktycznie. Jest to powszechnie akceptowane i nie ma z tym problemu. Radzę się przyzwyczaić, no bo to zwyczajnie jest taki po prostu koloryt. Więc w Serbii mi palenie nie przeszkadza. Tak bardzo jak w Polsce.
Skoro jesteśmy przy paleniu, czy oni używają tam jakichś specjalnych zapachów, które mogą nam się kojarzyć z tym regionem?
Używają na pewno ładan. To są takie specjalne żywice wyrabiane raz w roku przy odpowiednich modlitwach. W cerkwiach tam pachnie zawsze pięknie i nie można tego porównać do dymu papierosowego.
Czy są przewodniki z takimi trasami, które opowiadają o monasterach?
Nie sądzę, ja takich nie widziałam, ale też mi się wydaje, że jeżeli trafimy na Kosowo i zapytamy Serba, jakie monastery można zobaczyć, to na pewno powie jeszcze więcej niż ja dzisiaj.
Po prostu używamy własnych kontaktów na miejscu, kupujemy lokalną mapę, a potem prosimy, żeby nam wyrysowali,
co gdzie
jest.
To może też być różnie. Ja na przykład mam mapę Kiforu, dostałam tam od służb, więc mam dobrą mapę. A jeżeli chodzi o dostępność, o kioski takie z mapami, to też nie wiem, czy tam takie są. To nie chcę kłamać, nie wiem. Najlepiej faktycznie rozmawiać z ludźmi. I to bym proponowała.
Czy są jeszcze jakieś takie dobre rady, które można wziąć ze sobą w taką podróż?
Trzeba wziąć ze sobą dużo cierpliwości, bo idziemy na południe. Osoby, które lubią porządek i godziny odjazdu takie równe, to no, to jest południe, więc tam różnie może być. Możemy mieć taki komfort, że faktycznie po angielsku się dogadamy z większością Serbów. Trzeba ze sobą wziąć dobry nastrój i tyle. Jak sama nazwa mówi, Metohija, czyli ziemia monasterska, to jest taka częstochowa serbska, tylko taka powiększona 25 razy albo nawet jeszcze więcej razy. Jest to nieduży obszar ziemi usiany monasterami. Nie wszystkie monastery są tak jak gdyby działające do dnia dzisiejszego. W niektórych mieszka tylko jeden mnich lub dwóch mnichów. Niektóre zostały zrównane z ziemią, dopiero są odbudowywane, ale tych monasterów faktycznie jest dużo. I cerkwi też jest dużo. Też w różnym stanie, ale jest ich faktycznie dużo.
Czy w związku z tym jako turyści powinniśmy jakoś się specjalnie zachowywać? Czy jest jakiś kod czy obyczaje, o których powinniśmy pamiętać?
No oczywiście mężczyźni długie rękawy i długie nogawki, tak, żadnych spodenek. Naprawdę tam są wszyscy bardzo otwarci, bardzo pozytywni. Mnisi też wiedzą, że często turyści zwyczajnie z drogi jakoś tam zjeżdżają, więc nie są przygotowani. Ale wydaje mi się, że byłoby miło na pewno, gdybyśmy zwyczajnie uszanowali dress code, tak? Też dziewczyny, nie ramionczka, tylko jakoś tak zakryte ramiona. Chustka niekoniecznie, ale też byłoby miło, gdyby coś było na głowie, jakiś szal czy tam no, jakieś takie nakrycie. Jeżeli takiego nakrycia nie będzie na głowie, nikt tam nas nie wyrzuci, nikt nie zwróci uwagi. To są naprawdę bardzo serdeczni, pozytywni ludzie.
Żali płaci, da żali mokrcie słońce da ogreje. Krće slunce da ogreje, ti pomisli od Boga je, ti da znaješ to je mojo, to je mojo belo lice, ti da znaješ to je mojo, to je mojo belo lice. Krće vetar da poduvne, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni, to je moja blaga duša, krće rosa da zarosi, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni, toj su moje drobne sluze.